Dzień dobry, kochani. Witam Was dzisiaj w drugim odcinku dwuodcinkowej serii o Tybecie, które pozwoliłam sobie nazwać 15 dni w Tybecie. No, myślę, że możecie się z łatwością domyślić powodów tej nazwy. Ja po prostu w tym Tybecie tych 15 dni spędziłam. Chociaż przyznam szczerze, że gdyby mój portfel i obostrzenia dotyczące wjazdu do tego kraju mi na to pozwoliły, to na pewno spędziłabym tam więcej czasu, bo jest to po prostu przepiękny i bardzo ciekawy kraj. Ostatnim razem zatrzymaliśmy się w Lhasie, czyli w stolicy Tybetu, która znajduje się na wysokości 3650 metrów nad poziomem morza. Przyznam szczerze, że trochę mnie bawi to, że zatrzymaliśmy się właśnie tam, bo to jest jakby pierwszy odcinek mojej podróży do Tybetu i w ogóle pierwszy dzień, więc no cóż, trochę bawi mnie to, że przez 35 minut nie doszłam nawet do połowy mojej podróży. Ale spokojnie, dzisiaj trochę więcej poopowiadam Wam właśnie o tych miejscach, które odwiedziłam, o ludziach, których spotkałam i o niezwykłych przygodach oczywiście. Tak więc wróćmy do tego pierwszego dnia mojej podróży. Kiedy przyjechałam do Lhasy, to poczułam się trochę tak, jakbym odetchnęła pełną piersią, co jest dosyć dziwne, bo w związku z tym, że Lhasa znajduje się tak wysoko, to wcale nie ma tam tak dużo tlenu, ale no cóż, nie jest ona tak zatłoczona i tak... zwariowana to nie jest dobre słowo, ale tak surrealistyczna w taki męczący sposób, w jaki są Chiny. Ja już bardzo potrzebowałam odpocząć od Chin. Wcześniej spędziłam tam 2 tygodnie i ten wjazd do Lhasy to był po prostu miód na moją duszę. Między innymi dlatego też, że Chiny wydają się taką gigantyczną, plastikową dekoracją, ciekawostką turystyczną. Oczywiście mówię o tych miejscach, do których się jeździ, bo myśli się, że się chce zobaczyć coś tradycyjnego, coś prawdziwego, coś związanego z historią danego kraju. Natomiast Tybet jest o wiele bardziej autentyczny. Choć oczywiście wcześniej został zniszczony w dużym stopniu, o czym już wcześniej Wam mówiłam. Jednym z przejawów tego, że Tybet jest o wiele bardziej autentyczny, są sami ludzie. Kiedy wjechałam do Lhasy, od razu zauważyłam, że tam bardzo dużo ludzi wciąż nosi tradycyjne stroje. I to nie są tylko ludzie, którzy mają 80 lat w górę. Są to również ludzie młodsi. Oczywiście większość ludzi młodych już ubiera się na taką naszą zachodnią modłę. Natomiast wciąż można tam spotkać ludzi, którzy są tradycyjnie ubrani. A ubiór jest bardzo piękny i nie ma się co dziwić, że są z niego dumni i starają się go zachować. Takie dwa dominujące kolory w tym ubiorze to jest czerń i czerwień, ale taka mocna czerwień, trochę takie bordo, które może Wam się kojarzyć ze strojami tybetańskich mnichów. Do tego jakby materiał, który przede wszystkim wykorzystują, to jest filc. Taki specjalny filc zrobiony z jaczej wełny, co ma oczywiście uzasadnienie w tym, że cóż, no klimat w Tybecie nie jest najprostszy i nie żyje się tam najłatwiej. Zimy potrafią być tam bardzo srogie, a i lata nie są, cóż, ciepłe i skłaniające do tego, żeby sobie wypocząć. Stąd właśnie te filcowe ubrania, nawet buty mają oni filcowe i filcowe czapeczki, które zmieniają się wraz z porą roku. Zimą zakładają sobie takie wielkie czapy z lisa. Do tego mają bardzo dużo ozdób. Te ich kostiumy, te ich stroje są bardzo bogato zdobione. Najczęściej występującymi kolorami to jest żółty, zielony, niebieski i oczywiście tony biżuterii. Ta biżuteria bierze się stąd, że Tybetańczycy do niedawna byli ludami koczowniczymi, nomadami. I potrzebowali jakiegoś sposobu, żeby ulokować swój majątek. No jasne, majątek można ulokować na przykład w stadzie owiec, ale no cóż, zajmuje to stado owiec trochę miejsca i dosyć trudno jest się przemieszczać z tak gigantycznym stadem, więc lokowali ten swój majątek w biżuterii i ta biżuteria u nich jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie. I w trakcie większych i ważniejszych świąt Tybetańczycy potrafią cały ten swój, całe to swoje biżuteryjne dziedzictwo na siebie założyć, przez co wyglądają naprawdę pięknie. No u nas jakby się ktoś tak obwiesił, cóż, spojrzelibyśmy na niego z ukosa, natomiast u nich to wszystko jest po prostu bardzo ładne. Do tego jeszcze ta biżuteria i te ozdoby, których używają, świadczą o statusie społecznym. Można na przykład zobaczyć mężczyzn, którzy w swoje warkocze, a w ogóle Tybetańczycy mają przepiękne, gęste, czarne włosy, dziewczyny naprawdę można im zazdrościć, oni wplatają w swoje warkocze albo czarną, albo czerwoną włóczkę. I to również świadczy o tym, na którym szczeblu tej społecznej drabiny się oni znajdują. A przy okazji bardzo ładnie wygląda. Co ciekawe, ten ich strój nie ma kieszeni, ale Tybetańczycy mają jakby bardzo dużo miejsca za pazuchą i tam noszą różne potrzebne im rzeczy. Oczywiście są to m.in. młynki modlitewne, których używają do modlitwy, jak sama nazwa wskazuje, ale również noszą kobiety na przykład haki za pazuchą. Po co kobiecie hak za pazuchą? No, żeby zawiesić na nim jakieś rzeczy, na przykład butelki z jaczym mlekiem, albo od czasu do czasu to również się zdarza, dziecko. Więc jest to dosyć wygodny i potrzebny przyrząd. Ja osobiście, gdybym w pewnym sensie też stosuję coś takiego jak haki i my wszyscy w pewnym sensie coś takiego stosujemy, na przykład kiedy zakładamy nasze nerki, prawda? I czasem do tych nerek, zwłaszcza w trakcie podróży, przyczepia się różne rzeczy, jakieś klucze, smycz, na której trzymamy telefon, więc w pewnym sensie używamy bardzo podobnego patentu. No dobrze, ale Lhasa to oczywiście nie tylko ludzie, chociaż przede wszystkim oni. Lhasa to również najważniejszy budynek dla tybetańskiego buddyzmu. Taki kościół świętego Piotra w ich wydaniu. I jest to Potala. Jest to pałac Potala, który znajduje się na wysokości 3700 metrów nad poziomem morza, czyli znajduje się na takim wzgórzu, które góruje nad całą Lhasą. I pałac Potala jest widoczny w momencie, w którym wjeżdża się do miasta, co dawniej, kiedy ludzie pielgrzymowali do Lhasy, miało bardzo duże znaczenie, bo widzieli, że zbliżają się już do tego swojego celu podróży. Pałac Potala robi niesamowite wrażenie, kiedy widzi się go po raz pierwszy. Ja sama mam przed oczami cały czas ten moment, kiedy wjeżdżam do Lhasy i nagle moim oczom ukazuje się budynek, który wygląda trochę tak, jakby wyrastał z góry, na której został postawiony. W ogóle jest on gigantyczny, ponieważ w środku znajduje się ponad 1000 komnat, 10 tysięcy kapliczek i 200 tysięcy różnego rodzaju rzeźb. No, co tu dużo mówić, Wersal pod tym względem może się naprawdę schować. Od 1994 roku Pałac Potala znajduje się w ogóle na liście światowego dziedzictwa UNESCO, co też już o czymś świadczy. Przez praktycznie cały okres swojego istnienia była to siedziba głowy państwa Tybet, zarówno pod względem politycznym, jak i religijnym, czyli była to siedziba Dalaj Lamów, ale zimowa siedziba. Latem przenosili się do innego pałacu. Jeżeli w ogóle chcecie poczytać trochę więcej na ten temat, to bardzo serdecznie polecam Wam książkę 7 lat w Tybecie, albo film, w którym, uwaga dziewczyny, zagrał Brad Pitt. Natomiast zarówno książka, jak i film jest bardzo ciekawa, gorąco Wam polecam. Ja sama czytałam tę książkę w momencie, kiedy podróżowałam po Tybecie i to było bardzo ciekawe, bo czasami znajdowałam się w tych samych miejscach, w których znajdowali się bohaterowie tej książki. No dobra, ale jakby zostawmy literaturę i wróćmy do naszej Potali. To było pierwsze miejsce, do którego udaliśmy się z naszym przewodnikiem Topsangiem. Bardzo ważnym było zarówno dla nas, jak i dla naszego przewodnika Topsanga, a dla niego chyba nawet bardziej, żebyśmy weszli dokładnie o tej godzinie, na którą mieliśmy zarezerwowane miejsce. Żeby wejść do Potali, bilety wstępu rezerwuje się na kilka miesięcy do przodu i gdybyśmy się spóźnili, to Topsangowi mogłoby nawet grozić stracenie uprawnień jako przewodnika. A dla Tybetańczyka, no cóż, jak możecie się domyślać, to byłby bardzo, bardzo, bardzo duży problem. I mimo, że przyjechaliśmy tam ładną godzinę przed tą godziną, w której mieliśmy pojawić się przy głównym wejściu, to okazało się, że nie spóźnić się wcale nie jest tak łatwo. Po pierwsze, gigantyczne kolejki pełne Chińczyków, a kolejki, w których stoją Chińczycy, to nie jest łatwa rzecz, to jest prawdziwa szkoła przetrwania, bo oni całe życie stoją w kolejkach i doskonale wiedzą, jak się przepychać, jak przeciskać, jak stanąć, żeby cię nie przepuścić, ale za to przepuścić swoją 15-osobową rodzinę. To jest po pierwsze. Po drugie, przed wejściem do Potali sprawdzają cię od góry do dołu, wykrywaczami metali, ale nie tylko. Sprawdzają również, czy nie wnosisz na przykład zapalniczki albo czy nie wnosisz benzyny. Związane to jest oczywiście, jak możecie się domyślać, z tymi samospaleniami, o których opowiadałam Wam w poprzednim odcinku. I ślady tych samospaleń ciągle widać w Pałacu Potali. Pałac jest zbudowany między innymi z drewna i z kamienia i ciągle widać te miejsca, w których coś się paliło. Ciągle widać te czarne punkty na sufitach, na ścianach. I to są takie świadectwa, o których się w ogóle nie mówi, a które naprawdę potrafią mocno uderzyć, kiedy jest się tam w środku. Oczywiście my, turyści, jesteśmy przeszukiwani o wiele lżej niż są przeszukiwani Tybetańczycy, którzy tam przychodzą. Nie ma ich zbyt wielu, ale jednak się tam w tej grupie osób odwiedzających się znajdują, no bo tak jak mówiłam, to jest taki buddyjski Watykan. Natomiast sama Potala w środku jest niesamowita, ale jest też niezmiernie zimna i ciemna. I pamiętam, że kiedy tam byłam, myślałam sobie o tym Dalaj Lamie, ale o tym Dalaj Lamie nie teraz, jakiego go znamy, czyli tym miłym, uśmiechniętym, radosnym i bardzo mądrym staruszku, ale o tym Dalaj Lamie dzieciaku, który tam się wprowadził, kiedy został uznany za inkarnację poprzednich Dalaj Lamów. I tak sobie pomyślałam, że to musiało być bardzo smutne mieszkać tam, kiedy ma się, nie wiem, 10, 11, 12 lat, w środku nie ma nikogo do zabawy. Jasne, jego głównym zajęciem była nauka, ale no to był dzieciak. I nie dość, że tam było ciemno i smutno, to jeszcze musiało być tam bardzo samotnie. Natomiast tam samotnie w tym momencie w ogóle nie jest. Ludzi jest mnóstwo. Oczywiście znajdują się tam również mnisi, natomiast z Potali zrobiono muzeum, jak to Chińczycy mają w zwyczaju. I to bardzo smutne, bo byłam później w kilku innych duchowych ośrodkach w Tybecie i pamiętam, że było tam o wiele więcej modlących się ludzi, a Potala to przecież to najważniejsze miejsce, prawda? Oprócz Potali odwiedziliśmy klasztor Sera, jest to jeden z najważniejszych klasztorów w Tybecie. I klasztor Sera jest znany przede wszystkim z dwóch rzeczy. To znaczy tam aktualnie oczywiście mieszkają mnisi, uczą się i jest to przede wszystkim właśnie buddyjska szkoła. I jedną z takich rzeczy, z których słynie ten klasztor, to są przepiękne, wciąż zachowane mandale usypane z piasku. Mandala to jest, no właśnie, to jest taki jakby obraz, w którym jest bardzo dużo symboliki związanej z religią buddyjską, która, ten obraz jest zbudowany na planie koła i obraz jest usypywany, no tak jak przed chwilą powiedziałam, właśnie z kolorowych ziaren piasku. I chodzi o to, że tworzenie tej mandali jest dla buddystów tybetańskich swego rodzaju modlitwą i medytacją. Natomiast dlaczego z piasku? Dlaczego po prostu nie namalują obrazu, można by zapytać. I tutaj też oczywiście jest ukryta pewna symbolika. To znaczy, buddyści cały czas powtarzają, że nic nie jest wieczne. I te mandale również nie są, bo wystarczy podmuch wiatru albo robaczek, który zacznie przenosić te ziarna piasku i to wszystko już znika. Tak samo jak znikniemy my, oczywiście. Oprócz tego w klasztorze Sera odbywa się coś takiego jak debaty. I to jest bardzo, bardzo widowiskowe. W jednym z ogrodów tego klasztoru spotykają się uczniowie. I oni debatują. Oczywiście wszyscy są ubrani tak jak mnisi, bo są to przyszli mnisi. Natomiast te debaty wyglądają trochę tak, jakbyście zobaczyli nagle 200 osób podobieranych w pary, które się potwornie kłócą. Ale kłócą się nie tylko wykrzykując pewne rzeczy, ale kłócą się też wykonując pewne bardzo specyficzne gesty. Jeden z tych gestów to jest takie klaśnięcie, ale bardzo takie agresywne klaśnięcie tuż przed oczami swojego rozmówcy. I na początku oczywiście pomyślałam sobie, zaraz, buddyści obrażają siebie nawzajem. Natomiast to klaśnięcie ma pewne znaczenie i oznacza ono dokładnie: zastanów się, czy możesz temu zaprzeczyć. Bo buddyści tybetańscy są super, bo oni w ogóle nie uznają, że to, co mówią, to jest prawda objawiona i koniec. W ogóle sam Budda już mówił, że ja wpadłem na kilka rzeczy, ale wy macie cały czas badać i sprawdzać, czy to, co ja mówię, to jest prawda. I w ogóle bardzo podoba mi się ten sposób myślenia, bo on nie pozwala funkcjonować takiemu zjawisku jak dwie osoby, które się kłócą, każda trzyma swoje stanowisko i w zasadzie kłócą się po to nie, żeby drugą osobę, żeby dać się przekonać albo żeby dowiedzieć się czegoś nowego, tylko no cóż, żadne z nich nie zmieni zdania. Myślę, że doskonale znacie tego typu sytuacje z rozmów o polityce na przykład. Tak. Ta chwila ciszy jest po to, żeby się nad tym zastanowić. No dobrze, ale ja kiedy wybierałam się do Tybetu, to wybierałam się również z takiego powodu, który nazywa się Mount Everest. Byłam parę lat wcześniej w Nepalu, który jest również krajem, który jest położony w Himalajach i w Himalajach po prostu zakochałam się totalnie i całym swoim sercem. I kiedy wybierałam się do Tybetu, to myślałam, że to będzie trochę taki powrót w Himalaje. Oczywiście bardzo się zdziwiłam i okazało się, że te góry to nie jest to, co jest w Tybecie najważniejsze, tylko właśnie ta kultura, te klasztory, te świątynie, które są naprawdę najbardziej wyjątkowe na świecie. Chyba nigdy nie byłam w tak wyjątkowych świątyniach. Też dlatego, że panuje w nich taki niezwykły nastrój. To znaczy tam przede wszystkim nie ma sztucznego światła. Tam wszędzie świecą się świece non-stop, które są, no, każdy kocha światło świec. Przecież to piękne, ciepłe, migocące światełko. Poza tym są bardzo bogate, ale nie są tak bogate, że cię to uderza, tylko są tak bogate, że myślisz sobie, Boże, jak tu pięknie. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, z którą wcześniej się nigdzie nie spotkałam. To znaczy bardzo specyficzny zapach. Na ten zapach składają się oczywiście kadzidła i tego mogą się wszyscy domyślać. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Te świece i te lampki, które buddyści zapalają, to są lampy stworzone z tłuszczu. Ale z bardzo specjalnego tłuszczu, czyli z masła, które jest zrobione z mleka jaka. Co skutkuje tym, że kiedy wchodzi się do świątyni, to wszędzie pachnie masłem. Troszkę zjełczałym, ale masłem. I wiem, na początku może, kiedy tego słuchacie, to może się wydawać troszkę odpychające, ale pomyślcie sobie teraz o tym, jak pachną na przykład maślane bułeczki. I to jest troszeczkę taki zapach. I w ogóle te świątynie, nawet kiedy w danej kaplicy się nic nie pali, co zdarza się bardzo rzadko, cały czas pachną w ten sposób, bo przez te wszystkie lata po prostu przesiąknęły tym zapachem w pełni. Nawet kiedy nie jest się w świątyni, tylko gdzieś niedaleko, to również czuć zapach tego masła, ponieważ to masło jest wszędzie sprzedawane. Bo to masło jest jakby dodawane do tych świec nie tylko przez mnichów, ale przede wszystkim przez modlących się i przez pielgrzymów, bo to jest pewnego rodzaju ofiara, którą oni składają. To trochę tak, jak my idziemy do kościoła i zapalamy na tej specjalnej półeczce takie świeczuszki, nie? Takie tilajty albo takie wysokie świeczki i tam coś wrzucamy. Buddyści tybetańscy robią bardzo dokładnie to samo. To znaczy oni nie zawsze zostawiają pieniądze, chociaż oczywiście tam jakby też jest takie pudełko na pieniądze, ale zostawiają też jakieś cukierki, bułeczki, owoce, etc., etc. No ale to masło jest najważniejsze. No i zboczyłam z tematu, bo chciałam mówić wam o tym Mount Everestie, do którego tak bardzo chciałam pojechać. To znaczy oczywiście nie wspiąć się na szczyt, ale pojechać do bazy pod Everestem. Chciałam to zrobić już w Nepalu, ale tam mi zabrakło czasu, więc postanowiłam zrobić to od strony tybetańskiej. Tak śmieję się, ponieważ byłam w Tybecie w momencie, w którym w Nepalu trwał sezon deszczowy. I chmury monsunowe cały czas napływały z Tybetu, z Nepalu i zatrzymywały się właśnie wśród szczytów Himalajów. Więc kiedy dojechaliśmy pod Everest, a wierzcie mi, jakby kiedy mówię dojechaliśmy w ogóle w całym Tybecie, to nie jest to, że się przejedzie 50 albo 100 kilometrów, tylko to są odległości do pokonania w stylu 500 kilometrów, 1000, 1500. I jechaliśmy tam naprawdę z wielką nadzieją, że uda nam się zobaczyć ten szczyt. Niestety szczytu nie udało nam się zobaczyć. Za to było to i tak bardzo miłe doświadczenie. Po drodze zatrzymaliśmy się w klasztorze, który jest najwyżej położonym klasztorem na świecie. Było tam tylko kilku mnichów, ale było tam bardzo przyjemnie, pozwolili nam wejść. Porozmawialiśmy, choć porozmawialiśmy to może za dużo powiedziane, ale wspólnie się pośmialiśmy, bo Tybetańczycy to wiecznie uśmiechnięty naród. Powinniśmy się od nich tego nauczyć, naprawdę. Poza tym, że odwiedziliśmy ten klasztor, to również spaliśmy pod samym Everestem, a to jest, no to jest przeżycie. Sama świadomość, że jest się tak blisko tego najwyższego szczytu na świecie i tej historii światowego himalaizmu. Mieliśmy spać na początku zaraz pod samym takim punktem niedaleko bazy, z której wchodzi się na tę górę, na Chumulungme. Chumulungma to jest tybetańska nazwa Everestu i to oznacza bogini matka śniegu lub bogini matka ziemia. Tak więc mieliśmy spać niedaleko w namiotach, ale Tine, która razem z nami podróżowała, przecudowna, przeurocza, przekochana Niemka, która była takim pierwiastkiem kobiecości naszej wyprawy, który był mi bardzo potrzebny. No cóż, ona po prostu bardzo źle się czuła śpiąc w jednym miejscu z obcymi ludźmi i o ile do nas jeszcze, czyli do tej grupki, która znajdowała się w naszym busiku, potrafiła się przekonać, o tyle spanie z Chińczykami, Hindusami, etc., etc., no było już dla niej zbyt dużym wyzwaniem. W związku z czym spaliśmy w pokojach należących do klasztoru, który znajdował się nieopodal. I to było również bardzo przyjemne. Spędziliśmy przeuroczy wieczór w takiej restauracji, która była obok, w której cały czas paliło się drewno w kozach. Wypiliśmy przepyszną herbatę, zjedliśmy zupę i mogliśmy się rozgrzać. No i spaliśmy w takim pokoiku, w którym nasze łóżka, no cóż, musiało być ich tak dużo, że w zasadzie wszystkie były połączone, więc to wyglądało trochę tak, jakbyśmy wszyscy całą ósemką spali na jednym wielkim łóżku, co było bardzo trudne, ponieważ pamiętajcie o tym, że spaliśmy bardzo wysoko, 4950 metrów nad poziomem morza, a tam już jest naprawdę dosyć mało tlenu. No nie jest to strefa śmierci, wiadomo, natomiast jeżeli nie jesteś zaaklimatyzowany, to zdecydowanie odczujesz taką wysokość. A w trakcie naszej podróży po Tybecie trudno się było zaklimatyzować, bo nie szliśmy na piechotę, tylko wszędzie wjeżdżaliśmy tym naszym cudownym, małym busikiem. Więc każdy z nas na pewno obudził się w nocy co najmniej po 5-10 razy, ale każdy starał się zachowywać cicho i nie budzić pozostałych. I uważam, że miałam bardzo dużo szczęścia, że trafiłam na taką, a nie inną grupkę, bo naprawdę wszyscy bardzo o siebie dbali. A do tego jeszcze ci, z którymi byłam najbliżej, czyli ta niemiecka para Luki i Tine oraz mój współlokator Dawid ze Szwajcarii, to byli po prostu ciekawi ludzie. No, Dawid był filozofem, Tine była przeurocza naprawdę, a Luki zrobił doktorat z geomorfologii, więc przy okazji bardzo dużo nauczyłam się o skałach dookoła. No i obydwoje mieli gigantyczną wiedzę, naprawdę. Nie tylko na ten temat, ale również na temat samego buddyzmu, etc., etc., więc zadawali naprawdę bardzo ciekawe pytania naszym przewodnikom. I można się było dowiedzieć czegoś więcej niż jak gdyby się dowiedziało w trakcie, nie wiem, przeczytania książki o buddyzmie. Tak więc spędziliśmy noc wszyscy razem, a z samego rana podjechaliśmy już tak bardzo blisko samej bazy. Oczywiście nie na samą bazę, ponieważ wejście tam jest najzwyczajniej w świecie zabronione. To znaczy w pewnym miejscu nagle stoi tabliczka, na której jest napisane, że turyści mogą dojść do tego miejsca, a jeżeli postawisz tylko jeden krok za tą tabliczką, to z takiej budki nagle wyskakuje strażnik, który bardzo głośno krzyczy i mówi, że nie można, nie można i w ogóle robi bardzo dużo rabanu. Tak więc popatrzyliśmy sobie na to miejsce tam, a zbyt wiele nie zobaczyliśmy, bo przed nami wyrosła po prostu gigantyczna ściana mgły. Co, przyznam szczerze, że nawet mnie trochę rozbawia. Mnie rozbawia. Szkoda mi było Tine i Lukiego, ponieważ to było ich wielkie marzenie, żeby zobaczyć te najwyższe szczyty świata. Nie tylko Everest, ale w ogóle inne, które można było zobaczyć z naszej trasy, jak na przykład Manaslu. Ale niestety, no cóż, no, pogoda była nie najlepsza i oni się tego spodziewali, ja się tego spodziewałam, bo tak jak mówiłam, w Nepalu trwał sezon deszczowy. No ale zawsze ma się tą nadzieję, że chociaż przez jeden dzień się przejaśni. I mieliśmy takie momenty, kiedy się przejaśniało i coś mogliśmy zobaczyć. I na szczęście taki moment mieliśmy również, kiedy wyruszyliśmy na Korę. Kora to był główny punkt programu naszej wycieczki. Kora to jest pielgrzymka. Pielgrzymka dookoła świętej góry Kailash. Ta góra jest święta zarówno dla buddystów, jak i dla hinduistów, dżinistów i wyznawców religii Bom. To jest taka tradycyjna religia Tybetu, zaraz obok buddyzmu. Hinduiści w ogóle wierzą, że na szczycie góry Kailash mieszka Shiva, czyli jedno z trzech najważniejszych bóstw hinduizmu, zaraz obok Brahmy i Wisznu. Bardzo łatwo jest rozróżnić wyznawców buddyzmu i hinduizmu od innych, ponieważ oni obchodzą Kailash zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W ogóle buddyści stupy, wszystkie klasztory i wszystko, co w ogóle muszą obejść dookoła, dosyć dużo rzeczy obchodzą dookoła, w celach religijnych oczywiście, obchodzą właśnie w tym kierunku. I my również postanowiliśmy obejść górę Kailash w tym kierunku. I wyruszyliśmy z takiego miejsca, które nazywa się Darchin, czyli z takiej wioseczki, które, no cóż, znajduje się po prostu u stóp góry Kailash. I cała nasza droga to miały być 52 km do przejścia. Wydaje się niedużo, ale na tej wysokości nie jest to najłatwiejsze na świecie. Natomiast o tej pielgrzymce i o ludziach, których w trakcie jej spotkałam i o Saki, która jest jednym z najciekawszych miejsc na świecie, w jakich byłam, opowiem Wam w kolejnym odcinku, ponieważ myślałam, że no cóż, zamknę się w dwóch odcinkach z tą opowieścią o Tybecie, ale jak widać, nie udało się. Także znowu zapraszam Was do wysłuchania kolejnej części za tydzień. Trzymajcie się. A i oczywiście chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za te wszystkie wiadomości, które mi wysyłacie, czy to za pośrednictwem Facebooka, czy za pośrednictwem Instagrama. To jest bardzo, bardzo miłe, zwłaszcza, że no cóż, ja swoją przygodę z podcastami dopiero zaczynam i słysząc tak ciepłe i miłe słowa od Was, no cóż, to jest po prostu miód na moje serce. Bardzo Wam dziękuję. Także mówiła dla Was Olga, to był 6 odcinek podcastu Swoją Drogą, 15 dni w Tybecie, część druga, jak się okazuje, nie ostatnia. I jak zwykle, kochani, trzymajcie się. I do usłyszenia.